Zapraszam na katechezę, jak w soboty, to katecheza z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie, kiedy to katechezy głoszą pasterze Kościoła katolickiego w Polsce. Dziś katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosi ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Witamy serdecznie, ekscelencjo, na antenie Radio Maryja.
Serdecznie witam ojca i słuchaczy Radio Maryja.
Witamy, cieszymy się i jesteśmy skupieni. Po modlitwie do Ducha Świętego prosimy księdza biskupa o katechezę.
Eucharystia daje życie. Tytuł naszej katechezy, drodzy słuchacze, to hasło trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Eucharystia rzeczywiście daje życie. Ona kształtuje życie naszej wiary. Ona jest zapowiedzią życia wiecznego. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Papież Franciszek niedawno powiedział bardzo pięknie, że Eucharystia jest bijącym sercem Kościoła. Rodzi go i odradza, gromadzi go i daje mu siłę. Ale Eucharystia przygotowuje nam również miejsce w niebie, w wieczności, ponieważ jest chlebem z nieba. Stamtąd pochodzi. Jest jedyną materią na tej ziemi, która naprawdę dotyka wieczności. Jest chlebem przyszłości, który już teraz pozwala nam zasmakować przyszłości nieskończenie wspanialszej niż wszelkie nasze najlepsze oczekiwania. Ten chleb karmi nasze największe nadzieje i posila nasze najpiękniejsze marzenia. Jest on rzeczywiście zadatkiem życia wiecznego. To słowa papieża Franciszka. Wspomniany trzyletni program ma na celu pogłębienie wśród wiernych zrozumienia Eucharystii, tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, która jest sercem i centrum życia chrześcijańskiego. W ubiegłym roku program skupiał się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej. W obecnym roku koncentrujemy się na Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej. Natomiast w roku przyszłym skierujemy naszą uwagę na posłanie i chrześcijańskie świadectwo wynikające z Eucharystii. Obecny rok duszpasterski, jak wiecie, przeżywamy pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. przedmiotem naszej refleksji i troski jest sprawowanie Eucharystii. Takie sprawowanie, które nam pomoże przeżyć i zrozumieć jej duchową głębię, wyrażaną przez zewnętrzne znaki i wierność zasadom liturgii Kościoła. Bowiem jak napisał Benedykt XVI, w sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła. Eucharystia, jak mówi Soborowa Konstytucja o liturgii, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Całe życie Kościoła, całe życie chrześcijanina toczy się wokół ołtarza, na którym sprawowana jest msza święta. Istnieje wiele określeń tego sakramentu. Każdy z nich wydobywa jakiś aspekt, a wszystkie razem składają się na jego wielkie duchowe bogactwo. A więc Eucharystia, to słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza wdzięczność, dziękczynienie, modlitwę dziękczynną. Wieczerza Pańska albo Święta Wieczerza. To określenie przypomina nam, że Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię podczas ostatniej wieczerzy. Łamanie chleba. Tak pierwsi chrześcijanie nazywali swoje eucharystyczne spotkania. Nazwa ta nawiązuje do gestu Jezusa, który błogosławił, łamał i dawał uczniom chleb w czasie ostatniej wieczerzy swoje ciało. Po tym geście rozpoznali go uczniowie zdążający do Emaus. Zgromadzenie eucharystyczne. Eucharystia jest celebrowana we wspólnocie wiernych, będących znakiem i cząstką Kościoła. Kościół w biblijnym znaczeniu tego słowa to zwołanie, zgromadzenie, zebranie wiernych. Pamiątka. Pamiątka męki i zmartwychwstania. Eucharystia przypomina i uobecnia mękę Chrystusa, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Najświętsza ofiara. Eucharystia jest bezkrwawym uobecnieniem jedynej ofiary Chrystusa dokonanej na krzyżu. Święta i boska liturgia. W tym określeniu wyraża się to, co mamy w Kościele Najświętszego. Stąd też nazwa Najświętszy Sakrament. Te nazwy odnosimy przede wszystkim do ciała Chrystusowego, przechowywanego w tabernakulum i wystawianego w hostii do adoracji. Komunia święta, bo w niej przyjmujemy ciało Jezusa Chrystusa. Łączymy się z Nim najściślej, jak to jest tylko możliwe na ziemi. Pokrewne do tego określenia są następujące nazwy. Chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności oraz wiatyk, czyli komunia święta przyjmowana na drogę do wieczności. I wreszcie określenie msza święta od łacińskiego słowa missa. Słowa łacińskie ite missa est na końcu liturgii tłumaczymy w języku polskim idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie ofiara spełniona, idźcie i głoście Ewangelię. Znamy biblijne opisy ustanowienia Eucharystii. Znajdujemy je u trzech ewangelistów, u Mateusza, Marka i Łukasza oraz w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. W Ewangelii świętego Jana w rozdziale 6 znajduje się mowa eucharystyczna Jezusa, który mówi o chlebie żywym, który zstąpił z nieba i daje życie światu. Święty Jan opisuje także wymowny gest Jezusa w wieczerniku, umycie nóg apostołom. Przez ten gest pokazuje uczniom, jak mają miłować siebie wzajemnie i tych, do których pójdą. Eucharystia, którą Jezus ustanawia, jest pamiątką Jego męki i zmartwychwstania, ale też nieustannym dowodem Jego miłości. W tym sakramencie widać, co to znaczy, że Jezus do końca nas umiłował, stał się człowiekiem, aby być Emanuelem, Bogiem z nami. Przyjął postać chleba, aby być Bogiem w nas, aby nas napełniać swoją obecnością, swoją świętością. Skoro tylko Jezus wypowiedział w wieczerniku nad chlebem i winem brzemienne słowa, to jest ciało moje, to jest krew moja, niezwłocznie dodał, to czyńcie na moją pamiątkę. odkąd przez posługę kapłanów eucharystyczna ofiara uobecnia się na ołtarzach całego świata. Jeżeli weźmiemy pod uwagę strefy czasowe na świecie, uświadamiamy sobie, że nie ma takiej godziny, nie ma takiej minuty, żeby gdzieś na świecie nie była w wielu miejscach sprawowana Eucharystia. Z tej ziemi, którą Jezus Chrystus odkupił, znoszą się nieustannie ku niebu słowa Chrystusa wypowiadane przez kapłańskie usta. To jest ciało moje, to jest moja krew. A usta wiernych nieustannie odpowiadają pełne zachwytu nad tą wielką tajemnicą wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Układ mszy świętej. Uczestniczymy często we mszy świętej, ale czy jest nam ona rzeczywiście znana i bliska naszemu sercu? Czy potrafimy nazwać poszczególne jej części? Czy potrafimy określić ich teologiczną i duchową treść? Święty Justyn, męczennik z II wieku po Chrystusie, zostawił nam opis Eucharystii celebrowanej przez pierwszych chrześcijan. Jej podstawowy zarys zachował się po dziś dzień. Słuchajmy tej opowieści świętego Justyna z II wieku. W dniu zwanym Dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i z wiosek. Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony winem zmieszanym z wodą. Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca Wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie Eucharystia za dary, jakich nam Bóg raczy udzielić. Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud, odpowiadając Amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. Obok tego opisu świętego Justyna mamy jeszcze starsze świadectwo pobożności eucharystycznej. Znamy je w formie pieśni kościelnej Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. Tekst tego hymnu pochodzi z pierwszego wieku, z dzieła zatytułowanego Didache, nauka 12 apostołów. Tekst tej pieśni tchnie autentyczną wiarą pierwszych chrześcijan, bliskością Ewangelii, atmosferą Kościoła apostolskiego. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia swego. Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Drodzy słuchacze, zatrzymajmy się teraz przy obecnej strukturze mszy świętej. Jak wiemy, składa się ona z dwóch zasadniczych części. Są nimi liturgia słowa z czytaniami, homilio, kazaniem i modlitwą powszechną. Liturgia eucharystyczna, a więc przyniesienie i przygotowanie darów. Modlitwa dziękczynna, prefacja. Modlitwa eucharystyczna, podczas której następuje przeistoczenie. oraz Komunia Święta. Te podstawowe części liturgii mszy świętej, sprawowane przy stole Słowa Bożego, czyli ambonie, i przy stole Ciała Pańskiego, czyli przy ołtarzu, stanowią jeden akt kultu. Tak przecież wyglądało spotkanie Jezusa z uczniami, którzy zdążali do Emaus. Najpierw słuchali Jezusa, jak im wyjaśniał Pismo. Była to swoista liturgia słowa. Potem spożywali połamany przez Niego chleb, liturgię Eucharystii. Teraz popatrzmy nieco bardziej szczegółowo na przebieg celebracji Eucharystii. Lud Boży gromadzi się w kościele, tworząc wspólnotę eucharystyczną. W tej wspólnocie przewodniczy biskup lub kapłan, ale głównym celebrancem jest Jezus Chrystus. Kapłan sprawuje mszę świętą w imieniu Chrystusa, in persona Christi. Wierni uczestniczą w liturgii Eucharystii, pełniąc w niej także ważne, określone role. Oto porządek liturgii mszy świętej. Liturgia A rozpoczyna się od znaku krzyża, pozdrowienia i aktu pokuty. Liturgia słowa obejmuje czytania ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Homilia wyjaśnia te czytania i odnosi je do życia. Odmawiane w dni świąteczne i w niedzielę wyznanie wiary, credo, jest odpowiedzią Kościoła na usłyszane Słowo Boże. Wezwania modlitwy powszechnej obejmują sprawy, którymi żyje Kościół i świat. Według słów świętego Pawła zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. Następuje przygotowanie darów. Chleb i wino są przynoszone do ołtarza. Kapłan czyni to, co uczynił Jezus w wieczerniku. Dziękując za te dary, ofiaruje je Bogu, Ojcu. Istotne jest w uczestnictwie we mszy świętej, aby w darach chleba i wina wyrazić swoje duchowe ofiary. Ich znakiem są też dary materialne dla konkretnej wspólnoty Kościoła, dla potrzebujących. Modlitwa eucharystyczna stanowi centrum liturgii mszy świętej. Rozpoczynają prefacja, będąca uroczystym dziękczynieniem, bo składanym Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dziękczynieniem za dzieło stworzenia świata, jego odkupienia, naszego uświęcenia. Te modlitwy odmawiano lub śpiewano przez kapłana, włączają się wierni hymnem Święty, Święty, Święty. Przeistoczenie, czyli przemiana chleba i wina, ciało i krew Jezusa Chrystusa, jest dziełem Ducha Świętego. Dlatego w modlitwie, zwanej z grecka epiklezo, kapłan wyciąga ręce nad darami i prosi o zstąpienie Ducha Świętego na te dary. Opis ustanowienia Eucharystii przenosi nas do wieczernika. Oto Chrystus przez kapłana mocą Ducha Świętego dokonuje konsekracji. Następna modlitwa to tak zwana anamneza. Jest to wspominanie męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, połączone z wyrażeniem nadziei na powtórne Jego przyjście. W modlitwie stawienniczej prosimy o jedność Kościoła. Modlimy się za papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych, a także za ludzi poszukujących Boga. W Komunii Świętej, do której przygotowujemy się, odmawiając modlitwę pańską, Ojcze nasz, przyjmujemy do naszych serc samego Chrystusa, w Jego ciele i w Jego krwi. Przyjmując błogosławieństwo na zakończenie mszy świętej, jesteśmy posyłani, abyśmy szli i dawali świadectwo o naszej wierze w Chrystusa, abyśmy głosili Ewangelię słowem i życiem. Eucharystia jako ofiara. Czym jest Eucharystia? Czym jest msza święta? Czy można ją określić jednym słowem oddającym jej istotę? Tak. Eucharystia jest ofiarą. To jest najkrótsze, najpełniejsze i teologicznie najgłębsze określenie. Co to znaczy, że Eucharystia jest ofiarą? Otóż śmierć na krzyżu była jedynym i jednorazowym aktem ofiarnym Jezusa Chrystusa dla zbawienia człowieka. Został on jednak poprzedzony całym życiem Jezusa, życiem, które było miłością skierowaną ku Ojcu i ku ludziom, nieustannie składaną ofiarą duchową. Ofiara ta polegała na bezgranicznej miłości do Ojca wyrażonej w bezwarunkowym posłuszeństwie Jego woli. Moim pokarmem, mówi Jezus, jest wypełniać wolę Tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. Jezus stał się posłuszny aż do śmierci, powie święty Paweł, a była to śmierć na krzyżu. Eucharystia jest nie tylko ofiarą Chrystusa, ale także ofiarą Kościoła, to znaczy ofiarą zgromadzonych wiernych, ofiarą każdego z nas. Polega ona, podobnie jak w życiu Jezusa, na posłuszeństwie Ojcu. Jego święta wola objawia się w Jego słowie, czytanym w pierwszej części mszy świętej. Gdy pragniemy zmienić nasze życie pod wpływem Słowa Bożego, składamy Bogu duchową ofiarę, którą przedstawiają przynoszone do ołtarza dary, dary chleba i wina oraz dary materialne składane na potrzeby wspólnoty Kościoła. Eucharystię sprawujemy w łączności z tymi, którzy są już w niebie, a więc z Najświętszą Dziewicą Maryją, ze wszystkimi świętymi. W Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża, zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa. W modlitwie eucharystycznej Kościół wspomina także zmarłych, prosząc dla nich o wieczne życie, światłości i pokoju. Potrzebę takiej modlitwy pięknie wyraziła przed swoją śmiercią matka świętego Augustyna, święta Monika. To nieważne, gdzie złożycie moje ciało, powiedziała do swoich synów. Nie martwcie się o to, tylko o jedno was proszę, żebyście gdziekolwiek będziecie wspominali mnie przed ołtarzem pańskim. To dobrze, że w naszych parafiach sprawuje się tak wiele mszy świętych za zmarłych. Jest to prawdziwy znak wiary w miłosierdzie Boże, które w czasie sprawowania Eucharystii spływa na nas i na naszych bliskich, na żyjących i na zmarłych. Jest to także wyraz naszej miłości do zmarłych i znak duchowej łączności z nimi. A przecież my sami też będziemy kiedyś potrzebować takiej pomocy. Ufamy więc, że nasi bliscy będą o nas pamiętać. Eucharystia jako uczta. Msza święta jest przede wszystkim ofiarą, ale także ucztą. Sprawowanie ofiary eucharystycznej jest całkowicie nastawione na wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem przez komunię świętą. Otwórzmy Ewangelię. Popatrzmy na życie Jezusa. Jezus siada chętnie do stołu z ludźmi. I to nie tylko w rodzinnym kręgu. U Łazarza, jego sióstr w Betanii, w domu Zacheusza w Jerychu, w domu Szymona Piotra w Kafarnaum, ale także karmi tysiące ludzi, którzy idą za nim i słuchają jego nauczania. Szczególną wspólnotę stworzył Jezus w wieczerniku, ustanawiając Eucharystię. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Te jego słowa są przecież zaproszeniem na ucztę. Ta wspólnota stołu z Jezusem nie powinna się nigdy skończyć. Dlatego też Jezus zostawia apostołom swój testament, a zarazem przekazuje im fundamentalne zadanie, które zapewnia Kościołowi trwanie po wszystkie czasy. To czyńcie na moją pamiątkę. Jezus poleca więc wyraźnie uczniom, aby pielęgnowali wspólnotę stołu, aby składali dziękczynienie, aby łamali chleb. Uczniowie byli głęboko przekonani, że gdy sprawują pamiątkę ostatniej wieczerzy, sam Chrystus bierze chleb, składa dziękczynienie, łamie go i daje innym. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przed komunią świętą powtarzamy słowa setnika z Kafarnaum. Pan Jezus pochwalił jego postawę, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. To właśnie wiara w leczącą moc Chrystusa w Komunii Świętej prowadzi nas do jego przyjęcia. Szczera świadomość naszej niegodności sprowadza uzdrawiającą moc Chrystusa. Wypowiadając amen przed przyjęciem Chrystusa, łączymy się z maryjnym fiat. Niech mi się stanie, wypowiedzianym podczas zwiastowania. Przyjmując do serca Chrystusa eucharystycznego, łączymy się z Maryją, która nosiła pod sercem Bożego Syna. Stała się przez to nową arką przymierza, pełną Bożej obecności, pierwszym tabernakulum, w którym zamknięty był Jezus, żywą monstrancją jego obecności wśród ludzi. Przyjmować Jezusa z taką miłością i wiarą jak Maryja, oto zadanie dla każdego z nas. Dla każdego, kto pragnie jak najlepiej przeżyć Komunię Świętą. Eucharystia jest sakramentem miłości i wzywa nas do miłości Boga i bliźniego. Nie może kochać Boga ten, kto nie miłuje człowieka. Miłość Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił musi się okazać w praktyce naszego codziennego życia. Bóg, który w Chrystusie stał się człowiekiem, który w Chrystusie stał się chlebem łamanym dla braci i sióstr, pragnie, abyśmy go miłowali w człowieku. To on dziś w człowieku jest głodny, spragniony, prześladowany, bezdomny, chory. To on powtarza nieustannie: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Uczestniczymy we mszy świętej, słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy Chrystusa do naszych serc, a potem wracamy do naszej codzienności. I rozpoczyna się msza życia. Nie zapominajmy o naszym Panu i Zbawicielu. Adorujmy Go, jeśli to możliwe, w drodze do domu w ciągu dnia. Uświadamiajmy sobie Jego obecność. Zwracajmy się do Niego w aktach chrzcielistych. Bądź uwielbiony, Panie. Jezu, ufam Tobie, Pan mój i Bóg mój. Oferuję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mo jedyną jest. W ten sposób będziemy żyć obecnością Chrystusa, doświadczać mocy Jego Ducha, Jego miłości, Jego pokoju. Na koniec tej katechezy o Eucharystii chcemy przenieść się od ołtarza, na który wstępuje Chrystus, by stać się naszym pokarmem, do chwili spotkania z Nim w naszej śmierci. To spotkanie już zapowiada liturgia mszy świętej. Każda modlitwa eucharystyczna zawiera w swojej treści eschatologiczny wymiar naszego życia. W trzeciej modlitwie eucharystycznej kapłan się tak modli: daj nam w Królestwie Twoim wiecznie radować się Twoją chwałą, gdy otrzesz naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękujemy, księże arcybiskupie, za katechezę. Dziękujemy za to słowo, które jest nam potrzebne, bo ono pokazuje te kierunki, które powinny serce każdego z nas jako człowieka wierzącego wskazywać i prowadzić. Dziękuję serdecznie. Przypomnę, jest z nami ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. 9:00, a zatem zapraszamy do refleksji, do telefonów, do podzielenia się tym, co tak na bieżąco, na gorąco te słowa w nas rodzą. Może też do zadania pytań. Numery telefonów do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 północ Polski, Południe 56 600 55 23 56, telefonia w naszej rodzinie, dwa numery 536 600 100 i 536 600 200 i dla słuchaczy spoza granic Polski dwa numery 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię ze Skierniewic. Bardzo dziękuję ekscelencji księdzu biskupowi za przepiękną katechezę. Przybliżyła mi jeszcze bardziej właśnie Eucharystię, która według mnie jest najpiękniejszą rzeczą w Kościele. Jest to najważniejszy sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i ten podział właśnie między Eucharystią a ofiarą, którą właśnie ekscelencja wygłosił ksiądz biskup tak pięknie, odebrałam to tak, że po prostu msza święta jest niebiańskim urokiem dla nas, dla wierzących prawdziwie. Oczyszcza nas, oczarowuje z tym niebiańskim urokiem, jak po prostu no, wyjątkowa rzecz w serce Kościoła po prostu. Jest naszym zmysłem, daje widzieć, słyszeć, czuć, smakować to, czego ziemia nie może nam dać. Jest to niezwykłe piękno, które podkreślają gesty, szaty, naczynia używane podczas Najświętszej Ofiary. Ja bardzo w ostatnim okresie w swojej chorobie wzrastałam i wzrosłam, tak odczuwam przynajmniej w wierze. I teraz bardzo mi brakuje, jak nie mogę uczestniczyć ze względów zdrowotnych, nie na pandemię, bo pandemia to wystrasza nas i po prostu odbiera nam wszystko, co jest najbardziej dla nas potrzebne, właśnie Eucharystią. Nie możemy się tym kierować, dlatego takich katechez, jak ksiądz biskup nam przedstawił dziś, są po prostu wyjątkowe. Podał nam właśnie dokładnie, czym różni się Eucharystia od ofiary. Ja również tak podobnie to interpretowałam, ale dziś jeszcze bardziej mi przybliżyło właśnie ten podział. Dlatego przecież Najświętszą Eucharystię przechowuje się ze czcią w tabernakulum i ma ona znaczenie sakramentu, a nie ofiary. No po prostu to ci, którzy przyjmują Eucharystię w postaci chocji przy Najświętszej, stają się takim duchowym pokarmem, źródłem zasług, pożytków nadprzyrodzonych. Tak jak zapamiętałam z tych wyjaśnień, może po swojemu. A ofiara sama ma ten skutek, nie tylko daje nam możliwość zbierania zasług, ale też zadośćuczynienia. Bardzo dziękuję właśnie za ten wyjątkowy za tą wyjątkową katechezę, za takie piękne przybliżenie. I myślę, że wszyscy słuchacze może podobnie to odebrali, każdy na swój sposób, ale jest to po prostu piękne. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy,
niech Pani
Tereso.
Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za te refleksje Pani Teresy. Księże arcybiskupie, bardzo proszę.
No bardzo dziękuję Pani za te piękne słowa. Kieruję serdeczne pozdrowienia z Lublina do Skierniewic. Ten komentarz Pani był właśnie dokładnie tym, o co chodzi w obecnym roku naszego programu duszpasterskiego dotyczącego Eucharystii dającej życie, mianowicie zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Chcemy odkrywać właśnie to piękno Eucharystii, piękno mszy świętej. W pierwszym roku mówiliśmy może o głębi teologicznej, o refleksji teologicznej, a w tym roku chcemy się zmobilizować, żeby to, ten wielki dar, jaki otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, a On nam ofiarował samego siebie, stał się, przyjął postać chleba, aby być z nami, aby nas wewnętrznie przemieniać. Ten wielki dar chcemy odkryć, jakie wielkie on ma znaczenie dla naszego życia. Może wspomnę, że święty Jan Paweł II, ci, którzy pamiętają jego ostatnie lata życia, ostatnią encyklikę napisał właśnie na temat Eucharystii, Ecclesia de Eucharistia, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Powołał też rok Eucharystii, który miał trwać i trwał od 2004, od października do października 2005. I dokładnie w połowie tego roku Eucharystii, w kwietniu, odszedł do domu Ojca i zostawił na mnie jako testament właśnie tę swoją przepiękną refleksję na temat Eucharystii. Tej encyklice mówi, jak ogromne znaczenie miała msza święta dla jego osobistego życia, dla jego osobistej pobożności. Niech więc ona kształtuje nas tak, jak to piękne świadectwo, które usłyszeliśmy ze Skierniewic.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie, Przemysław Czarnek z tej strony.
Szczęść Boże,
tak
kłaniamy się.
Tak się składa, że diecezjanin księdza arcybiskupa i chcę powiedzieć, że wraz z małżonką wysłuchaliśmy tej katechezy. Jesteśmy absolutnie uraczeni tym mądrym słowem księdza arcybiskupa na temat Eucharystii, na temat miłości Boga, na temat miłości bliźniego. To jest rzeczywiście rzecz, którą trzeba zgłębiać, bo dzisiaj brakuje tej zdrowej, dobrej refleksji i prawdziwej refleksji na temat tego, co to znaczy miłować Pana Boga, co to znaczy miłować człowieka, co to znaczy i jak to wygląda rzeczywiście w świecie, że nie ma miłości Boga bez miłości człowieka, każdego człowieka, od tego najmniejszego, od tego najsłabszego do tego największego. Także ekscelencji bardzo serdecznie dziękujemy i z radością dzisiaj witamy ten poranek sobotni, słysząc księdza arcybiskupa, naszego pasterza na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Księże arcybiskupie.
Pierwszy telefon był ze Skierniewic, daleko, ale ten jest, widzę, z bliska. To skoro pan minister jest małżonko, słucha, to jest pewnie u siebie w domu, w Lublinie. Rzeczywiście w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym rozdartym świecie potrzebujemy bardzo jedności. I tak jak to przypominali ostatni papieże, papież święty Jan Paweł II, Benedykt Franciszek, Eucharystia jest sakramentum unitatis et pacis, sakramentem jedności, pokoju i miłości. Tej jedności bardzo nam potrzeba, tej jedności chcemy szukać i dlatego też nasz synod diecezjalny, trzeci synod diecezjalny, do którego się przygotowujemy, jego uroczyste otwarcie jest zależne od postępu w walce z pandemią. Przygotowujemy się do tego synodu pod hasłem, które nam podpowiedział święty Jan Paweł II, mianowicie, że mamy zadanie czynić Kościół domem i szkołą komunii. A więc przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej, uczestnicząc w Eucharystii, w tym sakramencie jedności i miłości, chcemy w Kościele budować taką jedność, jakiej życzył sobie Chrystus, czyli chcemy być domem komunii, a z drugiej strony chcemy być szkołą komunii, żeby pokazać ludziom na zewnątrz, tak jak to było w pierwszych wiekach, patrzcie jak oni się miłują, jak oni są jednością, ta jedność zawsze przyciąga i będzie przyciągała, jeżeli ją zbudujemy w naszym kościele i o to się modlimy i tego wszystkim sobie życzymy. Dziękuję panu ministrowi także za głos.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu.
Witamy. Proszę.
Mam pytanie, które jest takim, powiedzmy, rodzajem refleksji. Ponieważ głoszenie Jezusa w ludzkim wykonaniu jest zawsze niedoskonałe, wobec tego, czy słowa głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, nie brzmiałyby lepiej, gdyby miały kształt pragniemy głosić śmierć Twoją, Panie Jezu. To wszystko. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Pawle. Szczęść Boże. Księże arcybiskupie, proszę.
No to my, tak, ta piękna modlitwa, którą odmawiamy po tym, jak kapłan powie, oto wielka tajemnica wiary, jest właśnie najkrótszym zdaniem wypowiadającym historię naszego zbawienia. To, co jest istotne w każdej Eucharystii, bo Eucharystia to jest jakby streszczeniem całej drogi zbawczej Jezusa Chrystusa. On też głosił Słowo Boże, którym nas wezwał do nawrócenia, to on też sprawował, to też on przez swoją tajemnicę paschalną, którą w Eucharystii przeżywamy na nowo, nas odkupił i pojednał z Ojcem. Ja bym jednak był za tym, żeby zostało to głosimy, dlatego że msza święta nie jest tylko naszym dziełem. To wszystko, co my robimy, jest niedoskonałe, ale jeżeli sprawujemy Eucharystię, to w sposób szczególny jest obecny wśród nas Chrystus. On jest obecny wśród nas nawet tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, ale ta Jego obecność realna, rzeczywista, prawdziwa jest szczególnie wyrazista w Eucharystii. I dlatego, tak jak kapłan wygłasza swoje modlitwy, głosi Słowo Boże, mówi słowa konsekracji in persona Christi, w osobie Chrystusa, tak w jakiś sposób wierni, niesieni tą obecnością Chrystusa, mówią, głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy tego przyjścia chwale. Tę moc daje naszej słabości Jezus Chrystus w każdej Eucharystii.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Benedykta, czcigodnego księdza arcybiskupa. Kłania się Danuta z okolic Sanoka. Księże arcybiskupie, z całego serca dziękuję za tą cudowną audycję, za to cudowne nam przesłanie. I mam jedno pytanie do księdza arcybiskupa, ale najpierw chciałam się podzielić swoją refleksją. To będzie nawiązanie do pytania. Tak mnie natknęło. Czy jeżeli człowiek przyjmuje gościa w domu, przyjmuje go na stojąco, gdzieś w kąciku? Nie. Przyjmuje go przy stole, nakryty białym obrusem. Księże arcybiskupie, ja mam pytanie. Dlaczego? Dlaczego prawie we wszystkich kościołach zostały zlikwidowane balaski? Dla mnie jest takie przykre, bo przecież człowiek przyjmuje Pana Jezusa. Owszem, jeżeli ktoś nie może uklęknąć, nikt przyjmuje na stojąco. Jestem bardzo zbudowana tym, gdy widzę podczas mszy świętej transmitowanej w telewizji Trwam, gdzie wierzący przyjmują Pana Jezusa na klęcząco. A jeszcze bardziej to cieszy, że często nie odchodzą od Komunii Świętej, tylko przesuwają się na kolanach. Księże arcybiskupie, ja nigdy nie zapomnę, jak byłam przygotowywana do pierwszej Komunii Świętej, przygotowywała nas siostra zakonna i mówiła do nas, do tych małych szkrabów: pamiętajcie, dzieci, że stół jest zawsze przykryty białym obrusem, stół pański. bo to jest szacunek dla Pana Jezusa. Dlaczego nie mogą powrócić balaski do kościołów? Księże arcybiskupie, proszę mi powiedzieć. I naprawdę z całego serca dziękuję za tę cudowną audycję. Z ogromną czcią całuję kapłańskie dłonie. Pozdrawiam wszystkich chorych. Proszę, księże arcybiskupie, o odpowiedź, jeżeli
dziękujemy,
można.
Dziękujemy, pani Danuto. Myślę, że już sens pytania i jego treść wybrzmiała, więc dajmy księdzu arcybiskupowi możliwość odpowiedzi. Proszę bardzo, księże arcybiskupie.
Pozdrawiam serdecznie panią Danutę i dziękuję za tę miłość do Eucharystii, która się wyraża w jej słowie. Ale zwrócę uwagę, że pani na początku powiedziała, że jak się przyjmuje gościa, to się go przyjmuje na stojąco. Tak pani powiedziała na początku, że się nakrywa stół. Odnośnie balasek chciałbym powiedzieć, że po Soborze Watykańskim II zniesiono te balaski, ponieważ one jak gdyby oddzielały prezbiterium, to co dzieje się w prezbiterium, od tego co się dzieje na kościele. Myśl soborowa była następująca. Eucharystia jest naszym wspólnym dziełem. My wszyscy ją z kapłanem współodprawiamy, a więc nie ma tego podziału, że z jednej strony ci, którzy kapłani, ci, którzy mu usługują, a z drugiej strony reszta ludu Bożego. Miało to podkreślić naszą jedność w sprawowaniu Eucharystii i uświadomić nam, że my tę Eucharystię z kapłanem współsprawujemy i dlatego ksiądz nie przemawia w jednej osobie, modląc się do Chrystusa, zawsze mówi, że używa liczby mnogiej. Ta decyzja, którą podjął Kościół, cały Kościół katolicki, nie jest jakąś jednostkową decyzją, tylko decyzją Kościoła, którym, jak ufamy, jest obecny Duch Święty, bo Pan Jezus obiecał nam, że Duch Święty będzie nas pouczał o tym, wyjaśni nam wszystko, co nam Chrystus powiedział. A więc ufamy, że w Kościele jest Duch Święty, który nam wyjaśnia, który nam pomaga to, co Pan Jezus powiedział, dostosować do konkretnych wymogów, w których żyjemy, w których się znajdujemy. Dlatego ufamy Kościołowi, że jeżeli nam poleca taką czy inną postawę, to trzeba powiedzieć, że wszystkie postawy mają swoje znaczenie. Postawa stojąca też jest piękną postawą, pełną godności, gotowości, głoszenia Ewangelii. Postawa klęcząca jest postawą adoracji. Postawa siedząca wyraża też zasłuchanie Słowo Boże. Wszystkie te postawy, które mamy w liturgii, są piękne, ważne i nie powinniśmy tutaj z tego powodu stwarzać jakichś podziałów. Zaufajmy Kościołowi, zaufajmy Duchowi Świętemu, który jest w Kościele. Dziękujmy Chrystusowi, że pozostał z nami, że te swoją obietnicę, że nas nie opuści, że pozostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, spełnił właśnie w sakramencie Eucharystii.
Bardzo dziękuję. Ja w tym kontekście też zapraszam i zachęcam. Akurat cykl kateches takich codziennych w Radiu Maryja na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego w tych dniach omawiamy rolę Ducha Świętego w tych wszystkich tajemnicach, które dotyczą Kościoła, więc też zachęcam do słuchania tych kateches. Księże arcybiskupie, bardzo proszę o takie słowo podsumowanie, oczywiście o pasterskie błogosławieństwo na koniec.
Eucharystia jest sakramentem niezwykłym, jak to było powiedziane. Pierwszym i najważniejszym sakramentem w Kościele, fundamentem wszystkich innych sakramentów, jest sakrament Chrztu Świętego. Ale sakrament Eucharystii jest wyjątkowy, bo tak jak we wszystkich sakramentach otrzymujemy łaskę Chrystusa, to w tym sakramencie przyjmujemy samego dawcę łaski, tego, który sakramenty ustanowił. Przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej, stajemy się tak jak Maryja, stajemy się żywą monstrancją, stajemy się tą Arką Przymierza, w której jest obecny Bóg. Dziękujmy Bogu za to, że nam błogosławi, że posłał na świat swojego Syna, że zesłał Ducha Świętego. Dziękujmy Chrystusowi, miejmy w sobie taką postawę eucharystyczną, o którą apelował święty Jan Paweł II, postawę wdzięczności za wielkie dary, które otrzymaliśmy od Boga. Miejmy postawę wdzięczności wobec ludzi, którymi się Bóg posługuje, aby czynić nam dobro. Niech ten sakrament miłości, jedności jednoczy nas wszystkich w jednym Kościele. Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo dziękuję księże arcybiskupie i za katechezę, i za czas poświęcony na rozmowy ze słuchaczami. Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, był dzisiaj z nami, wygłosił katechezę z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie.